Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Marzec mieszał w tym roku w pogodzie. To wiał silnym wiatrem, to sypał garścią śniegu, to znów rozpieszczał promieniami słońca buzie, które wychylają się ku niemu z dużą tęsknotą za światłem i ciepłem. A wczoraj każdy mógł oczywiście bezpiecznie przyglądać się nadgryzionemu słońcu. Takie zjawisko zaćmienia ciastkowego nad Polską było wyjątkowe. Jasne, złociste słońce w pełnej okazałości zostało częściowo przysłonięte przez tajemniczą siłę. Prawdopodobnie łakomego obserwatora. Zjawisko choć ulotne powtarza się często, zwłaszcza w pobliżu kubka herbaty albo kawy. To w rzeczywistości, bo na niebie mieliśmy tylko kawałek nadgryzionego ciastka słońca i wszyscy byliśmy świadkami tej smakowitej anomalii. Jak nie dostrzegliście jej bezpiecznie na żywo sami, to poproście rodziców, niech wam pokażą, bo media społecznościowe pełne są zdjęć z zaćmienia słońca. A przed nami kwiecień, który rozjaśniamy żartami i drobnymi psikusami, bo przecież prima aprilis. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Witamy Olga Gordiejew i Zdzisław Wasilewski.
Thank you.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Nie ma chyba nikogo, kto nie lubiłby żartować, śmiać się, bo śmiech pobudza energię życiową, dodaje chęci do działania, pomaga rozładować złość i uporać się ze stresem. Przezwycięża chandrę, pokonuje nudę, a problem prześmiany łatwiej rozwiązać. Już samo myślenie o uśmiechu odpręża, a w dodatku śmiać się możemy bez ograniczeń. Przeciwwskazania i działania uboczne nie są nikomu znane, choć czasem mówi się, że ktoś pękł ze śmiechu. Śmiech dotlenia organizm, gdyż pogłębia oddech, do płuc dostaje się zamiast pół to aż półtora litra tlenu, a jedna minuta śmiechu przedłuża życie o 10 minut. Argumentów więcej chyba nie potrzeba. Wszyscy lubimy się śmiać i lubimy, kiedy do nas uśmiechają się inni.
Uśmiecham się, żeby było fajnie, żeby ujasnąć,
żeby się dobrze bawić.
Lubię, jak ktoś się do mnie uśmiecha.
Lubię uśmiech mamy,
lubię uśmiech taty.
Lubię, kiedy babcia się uśmiecha.
Jak się ludzie uśmiechają, to jest miło.
To jakby świeciło słońcem. Trzeba się uśmiechać.
Jak wielka jest siła uśmiechu, przekonuje nasz ekspert od dobrej zabawy, Jarek Jatel.
Śmiech powoduje lepsze utlenienie umysłu i trzeba się śmiać jak najwięcej, żeby być dotlenionym, żeby lepiej pracował umysł, żeby być mądrym. Człowiek uśmiechnięty jest mądry, po prostu. To jest teoria mojego dziadka. Wystarczy spojrzeć, jaką furorę robią kabarety. Ludzie chcą się śmiać. Nawet jeżeli widzą w skeczu obśmiane w swoje własne wady, lubią się z tego śmiać, chcą się z tego śmiać i nawet chcą się śmiać sami z siebie, żartują z siebie. Moja żona zawsze wysyła mnie do załatwiania różnych spraw, bo ja wchodząc gdziekolwiek mówię od razu dzień dobry, staram się zażartować. Człowiek, który się uśmiecha, człowiek, który podchodzi pozytywnie do drugiego człowieka, na pewno ma łatwiej, bo od razu jest inaczej postrzegany. Stara się zburzyć mur, nawet jeżeli są malkontenci, którzy ten mur długo budowali, to potrafi bardzo szybko go zburzyć i dogadać się z człowiekiem. I wydaje mi się, że w każdej sytuacji jest dużo, dużo łatwiej.
Dobrzy ludzie wokół wprawiają mnie w dobry nastrój. Na dobre wszystko przeinaczam. Nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. W związku z tym zawsze mam dobry humor. Prawie zawsze dobry humor.
No chyba łatwiej jest żyć, jak się jest optymistą, żeby widzieć dobre strony. Taką mam naturę.
Uśmiech nam jest potrzebny do tego, żeby regulować relacje z ludźmi.
Psycholog Beata Skowrońska.
Bo kiedy ja się do kogoś uśmiechnę, to jest informacja, że mam w sobie życzliwość, że mam w sobie akceptację. To też zachęca tą osobę do tego, żeby bardziej otwarcie, z większą ufnością zachować się w stosunku do mnie. Uśmiech to jest okazanie życzliwości, otwartości. Śmiech z kolei robi bardzo dużo dobrego naszemu zdrowiu. W tym sensie uśmiech też, bo śmiech zwiększa odporność, lepiej krąży krew. Jeżeli mamy jakieś choroby, szybciej i łatwiej z tego wychodzimy. Rozszerzają nam się płuca, bo potrzebujemy więcej powietrza, żeby się śmiać. Możemy w ten sposób ćwiczyć mięśnie brzucha na przykład, zamiast chodzić na siłownię. Śmiech też sprawia, że stajemy się silniejsi wewnętrznie. Uśmiech, ten układ mięśni, nawet jeżeli wykonamy ten grymas na twarzy, czyli ułożymy mięśnie w określony sposób do uśmiechu, to dla mózgu jest to informacja, aha, trzeba się dobrze czuć. Kiedy my się uśmiechamy, to wpływamy na drugiego człowieka, więc jeżeli w jakiejś kolejce, w jakimś korku, gdziekolwiek by to nie było, każdy uśmiechnąłby się sam z siebie do drugiego, to jak łatwiej by nam było radzić sobie z trudnościami i z problemami i jak życie wydawałoby się piękniejsze, radośniejsze i szczęśliwsze.
Czy można tę umiejętność wyćwiczyć?
To jest nawyk jak każdy inny. To jest określony układ mięśni. Dobrym ćwiczeniem jest włożenie sobie w usta patyka i rozszerzamy w ten sposób mięśnie. I wtedy wyobrażasz sobie, że twoje usta mają takie gumeczki, które łączą je z uszami i podciągasz sobie to wewnętrznie. Łatwiej wtedy się uśmiechać na zewnątrz.
Śmiejemy się czasami, bo jest to coś, co pojawia się bardzo znienacka i tego się nie spodziewamy.
Psychiatra Napoleon Waszkiewicz.
Element zaskoczenia, takiego zwrotu akcji chyba najczęściej wywołuje śmiech. Możemy się śmiać bardziej odreagowując. Coś się zdarzyło, co nie do końca nas cieszy i my szukamy czegoś, co nam pomoże troszkę rozładować. To się tak mądrze nazywa acting out, czyli wyrzucenie z siebie pewnych emocji. Jeżeli się one skumulują, to nam ciężko jest. Jeżeli to wyrzucimy, nam jest lżej. Nawet poprzez właśnie taki paradoksalny, nie do końca jasny ten humor dla wszystkich. Jesteśmy bardzo różni. Każdy ma swoje preferencje, także jeśli chodzi o żart. Część osób lubi dowcipy bardziej dosadne, część lubi takie bardziej lajtowe.
We wtorek Prima Aprilis. Z żartami jednak żartów nie ma. W Prima Aprilis trzeba bawić się tak, by każdy chciał się uśmiechnąć z naszego dowcipu, by każdy się śmiał, a nie czuł wyśmiewany.
Bajkowe tropy.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i kultową Jerzycjadę Małgorzaty Musierowicz. W tym roku przypada 50-lecie tej literackiej serii. Przed tygodniem, pamiętacie, Cesia Żak z szóstej klepki, zdolna, inteligentna i do tego koleżeńska dziewczyna, uratowała w klasie sytuację z liścikiem miłosnym, przyznając się, że to ściągawka do niej. Ale nauczycielka i tak postanowiła wszystkich zamieszanych w aferę uczniów zaprowadzić do wychowawcy.
Legimi, szósta klepka. Czyta Małgorzata Musierowicz. Po dzwonku pani Pościkowa powiodła trójkę winowajców do pokoju nauczycielskiego. Cesia dotarła tam w całkiem niezłym nastroju. Dwuja z klasówki rzecz nieprzyjemna, ale po pierwsze, dotąd miała z matematyki niezłe oceny, a po drugie, warto było. Danka patrzała na Cesię z oddaniem i wdzięcznością. Pawełek stroił głupie miny za plecami pani Pościkowej. Za oknem ukazało się słońce. Nauczycielka zniknęła w żółtych drzwiach pokoju nauczycielskiego. Winowajcy mieli poczekać na wychowawcę. Pawełek zaczął to oczekiwanie od uchylenia żółtych drzwi, dzięki czemu widzieli i słyszeli wszystko, co działo się wewnątrz. Dmuchawiec siwy, z potarganą grzywą i dobrotliwym spojrzeniem za niemodnymi okularami, połknął był właśnie aspirynę i teraz oglądał sobie gardło, stojąc przed lustrem. Pani Pościkowa podeszła, oparła się o umywalkę i półgłosem, zwięźle, zreferowała zajście w klasie pierwszej B. — No i co pan na to, kolego? Dmuchawiec spojrzał na nią z rozpaczą spod zapoconych szkieł i bez słowa łyknął gorącej herbaty z termosu, odkaszlnął i bezwładnie padł na krzesło. I to właśnie dzisiaj, jęknął, jestem chory, a do tego zakładu przywiodło mnie wyłącznie poczucie obowiązku. Mam 38,5, a pani mi tu taki numer wycina, moje złotko. Ja wycinam? Zdenerwowała się pani Pościkowa. To żakówna wycina. Trzeba uprzedzić jej rodziców. Nikogo nie będę uprzedzał, oświadczył dmuchawiec. Gdzie ta karteczka? Wziął podany mu zwitek, nie czytając podaru, i wrzucił do kosza na śmieci. Pani Pościkowa usiadła, wzdychając z rezygnacją. Podarł pan dowód rzeczowy, stwierdziła bezsilnie. Nie czytuję cudzych listów. To nie był list, tylko ściągaczka. To był list, rzekł z uporem dmuchawiec. List, jeśli wierzyć pani miłosny. Czytanie czegoś takiego budzi we mnie odruchowy sprzeciw. W dodatku oni wciąż jeszcze robią okropne błędy ortograficzne. No to co pan chce zrobić z tą sprawą? Zastanowię się. Beztrosko odparł polonista, wycierając nos wielką chustką, bo dziś, szczerze mówiąc, najbardziej obchodzi mnie stan mego zdrowia. Pańska obojętność mnie przeraża, powiedziała pani Pościkowa. Kocham młodzież i nie mogę spokojnie patrzeć na te wszystkie historie. Dmuchawiec nagłym gestem przyłożył sobie dłoń do czoła, badając temperaturę. Pomilczał chwilę z zagadkowym wyrazem twarzy, gestem nakazując to samo Pościkowej. Wreszcie, względnie zadowolony z wyniku badań, oświadczył: Piramidon, cudotwórczy lek. Jadła pani kiedy piramidon? Spojrzał na gniewną minę koleżanki i dodał czym prędzej: co do młodzieży, to ja tam jej nie kocham. Zerknął ze skruchą. Szczerze mówiąc, wielu z nich to nawet nie lubię, proszę pani. Ale w miarę sił, pospieszył z zapewnieniem, w miarę sił staram się być dla nich łagodny i wyrozumiały. Ostatecznie każdy z nas musiał kiedyś przejść przez to piekło zwane młodością. Cesia stała w kolejce po chleb.
Była 15:10 i Celestyna Żak stała w kolejce wijącej się przed piekarnią PSS przy ulicy Dąbrowskiego, tuż obok sklepu z sortami mundurowymi MO. W piekarni tej można było dwukrotnie w ciągu dnia dostać chleb świeży i chrupiący i dlatego właśnie tylko dwa razy dziennie formowała się tam kolejka. Cysia posuwała się naprzód po pół kroczku, a minę miała bardzo zgłębioną. Owszem, trochę z powodu dmuchawca. Nauczyciel nie omieszkał bowiem na bas zgrać w jej dzienniczku uwagi na temat korzystania ze ściągaczek. Cesia miała pełną świadomość, że przy okazji podpisywania dzienniczka któryś z rodziców zauważy, że oberwała dwóję z klasówki. Ale to nie było groźne. Istotną przyczyną jej przygnębienia było to, że znów wracała ze szkoły sama. W szatni po lekcjach był moment, kiedy Danka już podchodziła do Cesi z taką miną, jakby wśród przyjacielskich żarcików chciała zaproponować wspólny spacer. Ale w tej samej chwili wpadł do szatni Pawełek i władczo pociągając Dankę za rękaw, wywlókł ją ze szkoły. Widać ich było z okna. Danka, zapadłszy w objęcia Pawełka, oddalała się w stronę ulicy Grunwaldzkiej, nie obdarzając Cesi ani jednym spojrzeniem. Kolejka przesunęła się przed ladą, na której leżały brązowe, lśniące bochenki. Cesia kupiła dwa, władowała je do torby z książkami i poszła. Żując oderwany od przylepki kawałek chleba, dotarła przed swój dom, z daleka już przyglądając się jego dziwnej sylwetce. Każde niemal okno tej budowli było innego kształtu. Balkony były także różnorodne, zdobne w zacieki i łaty oderwanego tynku. Absurdalna wieżyczka z blaszanym kogutkiem wieńczyła całość dzieła secesyjnej myśli architektonicznej. Okno w kuchni Żaków było szeroko otwarte. Zapewne ktoś już coś gotował. Cesia poczuła ssanie w żołądku i przyspieszyła kroku. Ciekawe, dlaczego szyby u Nowakowskich takie okopcone, pomyślała, wchodząc do bramy wykładanej wzorzystymi kafelkami. Wbiegła po ciemnych schodach i otworzyła drzwi mieszkania. Powietrze domu nagrzane, pachnące kurzem, jakąś spalenizną, perfumami Julii, kiszoną kapustą i jeszcze czymś nieuchwytnym, charakterystycznym i miłym, ogarnęło znękaną Cesię jak przyjazne ramiona. Było swojsko, dobrze i przytulnie. Chociaż jakby coś się stało? Celestyna udała się do dużego pokoju. Jak zwykle panował tam lekki nieład, ponieważ jedyny duży pokój w tym mieszkaniu służył rozlicznym okazjom. Umeblowany był bardzo dziwnie. Na zasadzie koegzystencji pokojowej znajdowały się tu różne rzeczy, od regału Kowalskiego do bidermajerowskiej kanapki po babci Celestynie Żakowej. Nad kanapką, na tle ściany pokrytej przedwojenną tapetą w róże, panoszyła się podeschnięta palma, której nikt nie miał czasu pielęgnować, ale która ze zdumiewającą żądzą przetrwania wypuszczała wciąż nowe liście. Boczną ścianę zdobiły dwa bure olejne kosy saki w złotych ramkach oraz melancholijny pejzaż z dzikimi kaczkami. Mama Żakowa otrzymała wyraźny zakaz dotykania tych zabytków, kiedy po ślubie wprowadziła się do domu z wieżyczką. Dziadek oświadczył wówczas, że dla eksponowania dzieł poznańskiej awangardy plastycznej najlepiej się nadaje sypialnia młodej pary i to tylko dlatego, że leży na uboczu mieszkania. Tak więc, mimo iż w domu zamieszkała plastyczka, nastrój dużego pokoju nie uległ zmianie, co wyszło mu, przyznać trzeba, raczej na dobre. Kiedy wszakże w domu zjawił się Bobcio, salon Żaków stracił ostatnie ślady elegancji. Na honorowym miejscu, na sosnowej półce, lśnił i błyszczał szkarłatny metalowy traktor, ukochana zabawka Bobcia. Pod nogami przewalały się klocki i żałośnie chrzęściły plastikowe żołnierzyki, którym co chwila ktoś miażdżył butem główki. W dywan wdeptane były banany i herbatniki, na tapetach widniały smugi czekolady, a z kanapki sterczał pęk włosia, wydarty kołem zamachowym blaszanej wyścigówki.
W chwili, gdy Cesia weszła do pokoju, na kanapce siedzieli przedstawiciele rodziny. Dziadek, najeżony i siwy, ciskał spod czarnych brwi iskrzące się gniewem spojrzenia. Po prawicy miał swojego syna, ojca Celestyny i Julii, który usilnie udawał groźnego tyrana, przybierając odpowiednią pozę i marszcząc jasne jak kłosy brwi nad jasnymi, poczciwymi oczami. Wciśnięta między tęgą sylwetkę Żaczka obok kanapki, jego siostra, czyli ciocia Wiesia, kuliła się w pozie winowajczyni. Natomiast jej synek Bobcio, stojący przed tym trybunałem, wydawał się raczej beztroski. Tęga czarnowłosa, rumiana mama Żakowa i Julia, jej o połowę szczuplejsza kopia, siedziały obok siebie na dostawionych z boku krzesełkach, gdyż na kanapce było miejsce tylko dla trzech osób. Tym samym powaga trybunału doznawała niejakiego uszczerbku, ponieważ żadna z artystek nie umiała przebywać z drugą w milczeniu. To jedna, to druga wszeptywały sobie nawzajem do ucha najróżniejsze sekrety i ploteczki. Wejścia Cesi prawie nie zauważono. I moje najlepsze, angielskie kalki. Ojciec Cesi kończył właśnie akt oskarżenia. Co ty sobie właściwie myślałeś, Bobek? Myślałem sobie właściwie, że fajnie się palą, odpowiedział chłopczyk prawdomównie. Ale dlaczego właśnie kalki? Sam je palisz? Wytknął Bobcio wujowi. Ale zużyte, rozumiesz? Rozumiem, zgodził się Bobcio, wpijając w wuja wierne i uczciwe spojrzenie. A firanki, firanki, panie tego? Wtrącił ochryple dziadek. Od firanek zazwyczaj zaczyna się pożar, krzyknął Bobcio, który był dzieckiem mądrym i domyślnym. Dziadek irytował się, kiedy mu przerywano, lub co gorsza, pozbawiano jego wypowiedzi puenty. Cicho bądź, smarkaczu, czegoś to taki wesoły, he? Bobeczku, wtrąciła mama Żakowa swoim ciepłym altem, czy ty się wcale nie boisz? A czego? Kary za ten pożar. Bobcio zastanowił się głęboko, starając się wniknąć w samego siebie. Nie za bardzo, wyznał wreszcie. On sobie z nas bimba, warknął dziadek. Hihi, wyrwało się Bobciowi. Cesia usiadła ze znużeniem przy wielkim stole. A co się właściwie stało? Bobcio usiłował w nocy podpalić dom, rąbnął ojciec. Aha, mruknęła Celestyna bez zdziwienia. Zapadło niezręczne milczenie. Dorośli siedzieli sztywno, zastanawiając się, co należy uczynić, by po pierwsze jak najszybciej zakończyć tę przykrą scenę, a po drugie dać Bobciowi należytą nauczkę i wykluczyć w przyszłości podobne wybryki. I w dodatku nie zamknąłeś kranu, zbeształa kuzyna Julia, przy okazji sprawdzając, czy nie leci jej oczko na złocistej pończoszce. Woda się lała całą godzinę. Nowakowskim zalało tranzystor i świeżo upraną bieliznę. A jent był, a propos? Zainteresował się ojciec, zwany w rodzinie Żaczkiem. Będzie niedługo. Nogi mnie bolą, poskarżył się Bobcio. Wam to dobrze, wy sobie siedzicie. On sobie jawnie bimba, huknął dziadek. Mimo woli Żaczek wstał. Nieśmiałe promyki słońca zaigrały na jego głowie. Żaczek wpakował ręce do kieszeni rozwleczonego domowego swetra i rzekł, próżno usiłując nadać sobie wygląd marsowy. Słuchaj, mój chłopcze, zastępując tu niejako swego ojca, który niestety tego się rozwiódł, podpowiedział usłużnie Bobcio. Się rozwiódł, powtórzył speszony Żaczek. No więc, zastępując tu niejako... Matka Bobcia nagle opuściła utlenioną głowę i chlipnęła w garść. Była szczupłą, niedużą, zmartwioną kobietką, którą życie darzyło wyłącznie rozczarowaniami. Kiedy ktoś taki chlipie w garść, powstaje obraz rozdzierający. to też Żaczek wyglądał, jakby krajało mu się serce. Mama Żakowa i Julia przycichły, boleśnie spoglądając na ciocię Wiesię. Dziadek wzdychał 12 razy na minutę. Natomiast Bobcio ze skupieniem dłubał w nosie. Słowem, męczył się Żaczek, niejako, słuchaj Bobcio, a może ty sam mi powiesz, jak mam cię ukarać? Zabij mnie, zaproponował Bobcio, szczerze zainteresowany tą niecodzienną perspektywą. Słońce na dobre wylazło zza chmur i potok blasku wpadł do pokoju przez zakopcone szyby. Dziadek wstał, przeciągnął się, aż chrupnęły mu kości i podszedł do okna. Robi się pogoda, panie tego, zauważył. Nie darmo mnie w krzyżu łopało. Będzie mróz, słyszałam prognozę, wtrąciła mama Żakowa, masując sobie pulchny podbródek. Dobrze, że już skończyłam łabędzicę dwa. Będą mogli ją ustawić w parku, zanim ziemia zamarznie. Co ma do tego twoja łabędzica? Spytał Żaczek, bezradnie mrugając jasnymi rzęsami. Ja tu mówię o Bobku i jego występku. Ktoś dzwoni, powiedziała Celestyna.
Kultowa jeżycjada Małgorzaty Musierowicz w interpretacji samej autorki polecają wydawnictwo Labretto, Legimi i Polskie Radio Białystok.
To już wszystko w bajkowych tropach dziś, a za, no właśnie, nie za tydzień, za dwa tygodnie, inny tytuł Małgorzaty Musierowicz, sięgniemy po Małomównego i rodzinę. Za tydzień, nieco wcześniej niż zwykle, mecz Jagiellonii z Piastem. Emocje sportowe rozpoczną się w przyszłą niedzielę już kwadrans po 12:00. Do usłyszenia.
Pobudka, pobudka, dla tego krasnoludka. Pobudka, pobudka, dla tego krasnoludka. A ten krasnoludek bardzo lubi spać. A ten krasnoludek lubi stópki pod kołderką gzać. Pobudka, pobudka, dlatego